Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Roboty dodatkowe to roboty do złapania w konkretnych pieniądzach. Jaka ogólna myśl tutaj przyświeca sądowi, którą chcę przekazać? Wniosek sądu brzmi: roboty dodatkowe objęte są ryczałtem nie tylko wtedy, kiedy były możliwe do przewidzenia, ale wtedy, kiedy były możliwe do precyzyjnego oszacowania w złotówkach. I zacznijmy od tego cytatu. Cóż właściwie sąd napisał, co skłoniło mnie do wrzucenia tego do materiału? W 2019 roku sąd popełnił taką myśl. Skoro brak było badań geotechnicznych i dokumentacji projektowej dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i pompowni, wykonawca rzeczywiście powinien dopuszczać możliwość prac dodatkowych, ale nie był w stanie przewidzieć, jakie to konkretnie będą prace, a tym samym jaki będzie ich koszt. Powyższa konstatacja nie stoi w sprzeczności z opinią biegłego, który skoncentrował się na oczywistości braków w dokumentacji technicznej zamawiającego, z czego wywiódł wniosek, że wykonawca powinien przewidzieć, iż prace dodatkowe będą konieczne. Jednak nie jest to tożsame z możliwością przewidzenia konkretnych prac, a tylko w takim wypadku można by było przyjąć, że zachodzi przypadek, za który wykonawcy nie przysługuje dopłata. Możliwość, uwaga teraz, gdybym pisał to tekstem, tak jak pisałem, to bym wyboldował, także tutaj się skupiamy, bo teraz wchodzi ważne. Możliwość przewidzenia określonych prac to możliwość określenia ich zakresu i technologii, a tym samym ich skalkulowania. Nie zaś jedynie możliwość założenia, że wobec braków dokumentacji i badań jakieś prace będą niezbędne. Tymczasem, skoro nie było badań podłoża obejmujących miejsca, w których miały być usytuowane elementy kanalizacji deszczowej i pompowni, wykonawca przy zachowaniu wymaganego miernika staranności nie mógł przewidzieć zakresu koniecznych prac, a więc także ich kosztu. Zaraz przełożę to na język polski. Zanim przełożę słowo kontekstu, w jakim padła ta uwaga, bo kontekst ten jest tutaj ważny. Mamy roboty w gruncie przy inwestycji drogowej, czyli taki typowy obszar, w których jeżeli ktoś zgłasza się do mnie czy do koleżanki po fachu z tematem pod tytułem: panie mecenasie, mamy tutaj taki problem z budowy, jeżeli chodzi o roboty dodatkowe, no to jest spore prawdopodobieństwo, że będzie to coś, co takim odkryciem niepożądanym Indiana Jonesa w gruncie było. W tej inwestycji drogowej, bazując na materiałach przetargowych, wykonawca zakładał, że przy kanalizacji i pompowni uda mu się, jeżeli chodzi o zabezpieczenia wykopów, użyć względnie rozsądnie kosztowej opcji. Zakładał, że będzie mógł robić deskowanie, a okazało się, że kiedy już wszedł z robotą wykonawca, no to te warunki, które były zastane i które nie były zobrazowane w dokumentacji, wymagały od niego zastosowania ścianek szczelnych. I to wygenerowało podwyższone koszty w relacji do tego, co wykonawca zakładał, co będzie potrzebne do wykonywania prac. I tych kosztów no, nie bardzo chciał wykonawca widzieć po swojej stronie. Twierdził, że powinno być mu to dopłacone, i odbił się od tej klasycznej odpowiedzi, czyli ryczałt, no te roboty do przewidzenia, staranny wykonawca i tak dalej, w skrócie nie płacimy. I co mnie podoba się w tym orzeczeniu, dlaczego ono właściwie trafiło do tego pakietu, który cytować będę w 2024 roku? Trafiło tam dlatego, że jest dobrą kontrą na taką bolączkę, którą ja jako laik mam często od momentu, kiedy pracuję z budownictwem, czyli tak naprawdę od momentu, kiedy zacząłem działać pod własnym szyldem jako radca prawny. Mianowicie, jak dochodzi do kwestii tych sporów o roboty dodatkowe, to ile razy nie siadałbym do takiej pierwszej rozmowy z wykonawcą, ustalając, do czego właściwie doszło, w jaki sposób znaleźliśmy się tutaj, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o te sporne dopłaty, No to pytam, że właściwie o jakie prace chodzi, no i jak to było z myśleniem o nich w pieniądzu przed złożeniem oferty, czy państwo zakładaliście w ogóle, że coś takiego będzie. I regularnie powtarzającym się scenariuszem, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, liniowe, jest to, że pada takie, no jasne, my jesteśmy na tym rynku, działamy i nie będziemy tutaj czarować rzeczywistości, że nie da się pomyśleć, że w związku z gruntem, wodą, jakimiś niezinwentaryzowanymi sieciami może coś się pojawić do wykonania. No ale za cholerę nie jesteśmy ulokować tego w konkretnych złotówkach, w konkretnej inwestycji. To nie jest tak, jeżeli ja jako osoba, która przygotowuje ofertę firmy do złożenia w przetargu, czy to publicznym, czy to prywatnym, czy w ogóle myślę, żeby wejść na jakąś robotę, to nie mam znaku równości między tym, że jestem w stanie pomyśleć o tym, że problem z gruntem może wystąpić, oraz jestem w stanie wycenić ten problem z góry. A tego przynajmniej w teorii wymagają inwestorzy, szczególnie ci inwestorzy publiczni, tworząc warunki udziału, które chcą zaproponować we wspólnym przedsięwzięciu, wykonawcy we wspólnym przedsięwzięciu pod tytułem inwestycja X, Y czy Z. I tutaj widzę kontrę do tego i kontrę, którą znowu mnie jako laika z czystym, zdrowym rozsądkiem przekonuje. No bo sąd pochyla się głębiej nad tym nieśmiertelnym, czy starannie działający wykonawca powinien przewidzieć i szczęśliwie zadaje w końcu pytanie, które przez lata jakoś paść nie mogło, ale co to znaczy przewidzieć? No bo znowu, jeżeli słucha mnie teraz ktoś, kto pracuje w infrastrukturze chociażby, inwestycje drogowe, tak jak ta, która stała się kanwą dla tego wyroku, to nie będzie czarował zapytana o to, czy w inwestycji drogowej mogą powstać dodatkowe koszty związane z gruntem, chociażby wymiana tam, gdzie było przewidziane tylko wzmocnienie. Tak jak tutaj temat zastosowania innej technologii uszczelnienia wykopów, cokolwiek innego. Jestem przekonany, że jak zrobimy na LinkedIn ankietę na ten temat, to będzie 100% niemal odzew tak, no bo pewnie ktoś tam kliknie nie dla samej idei, żeby nie było jednostronnie w życiu. Ale znowu, na tym samym poziomie jestem przekonany właśnie, że zgodzą się ze mną ludzie, że nie jest to jednoznaczne z tym, że oni będą w stanie powiedzieć, no dobra, to na tej przebudowie drogi wojewódzkiej numer DW coś tam, od kilometra tego do tego, to tak awansem, z wyprzedzeniem, to proszę powiedzieć, ile tych robót dodatkowych będzie. No i tu zaczyna się rozkładanie rąk. Ja w ogóle też rzecz, która mnie zawsze intrygowała w tym kontekście, bo na ten temat nie wypowiadam się jako prawnik, nie wypowiada się też sędzia, który to ocenia, tak naprawdę wypowiada się biegły. No, on dostaje to nieśmiertelne pytanie właśnie, że panie inżynierze, tutaj jest kwestia kosztów dodatkowych, jeżeli chodzi o roboty ziemne chociażby. Czy taką rzecz to ten staranny wykonawca, który na rynku już tam działa i w przetargach oferty składa, to czy on powinien z tyłu głowy mieć, że coś takiego może się zdarzyć? Czy on to powinien przewidzieć w swojej wycenie? I zawsze mam taką refleksję, że kiedy pada taka w opinii biegłego teza właśnie, że to tak jak najbardziej powinno być do przewidzenia, to jawi mi się postulat, żeby biegły, który popełni taką myśl, miał obowiązek później przepracować 6 miesięcy u tego wykonawcy, który był w procesie, na potrzeby którego biegły opinię tworzy i ten biegły ma obowiązek uczestniczyć w składaniu ofert przez tego wykonawcę i ma obowiązek, oczywiście odpłatnie, i ma obowiązek właśnie tam kalkulować bufor ryzyka i jakakolwiek złotówka, której nie doszacuje, będzie przez niego obowiązkiem do zapłacenia wykonawcy. To może byłoby takie jakby otrzeźwiające ćwiczenie, bo znowu ci sami bazuję tutaj na wiedzy kadry inżynierskiej, bo jej nie mam, doświadczenia nie mam i wypowiadam się o rzeczach, które celowo zaciągam po prostu od ludzi mądrzejszych ode mnie, ten wkład inżynierski powiedzmy. No i jak widzę ten powtarzający się zgrzyt między tym, że człowiek, który jest z wykształcenia inżynierem, pisze tak dość twardo, że tak, jak najbardziej było to do przewidzenia. Mam duże przeświadczenie, że gdyby został postawiony właśnie w sytuacji takiej, że panie, to proszę przewidywać, to mógłby się z tą swoją oceną nieco tak wycofać. Ten standard, który tu wyznacza sąd, to jest standard, który mnie przekonuje. Czyli dobrze bym się czuł w realiach prowadzenia procesów budowlanych, w znaczeniu nie procesów na placu budowy, a procesów w budynku sądu, gdybyśmy właśnie te rozważania na temat tego, czy coś było do przewidzenia, czy nie, każdorazowo opatrywali, no ale tak konkretnie to pani biegły, to w tym kontekście to, co jest z papieru, plus ta wiedza, jakieś doświadczenie i tak dalej, w złotówkach to, czy z wyprzedzeniem dało się. No bo wiadomo, że po fakcie to każdy będzie mógł sobie mądrze przekalkulować, ale cofnijmy się wstecz do etapu sprzed podpisania umowy, sprzed złożenia oferty. I jeżeli wtedy pada pytanie, że tak, jak najbardziej, ponieważ X, Y, Z i z tych elementów ja jako biegły chociażby, czy każdy inny człowiek z doświadczeniem i wykształceniem inżynierskim mógł to przeliczyć na złotówki, pozostaje posypać głowę popiołem z perspektywy wykonawcy i pogodzić się z konsekwencjami, nie dochowałem standardu staranności. Ale jeżeli tutaj odpowiedź byłaby taka, że no nie, z góry to tak co do grosza, czy to co do złotówki, czy nawet w okolicach tam kilku tysięcy, no to nie do wyceny, no bo to takie kasyno budowlane. Rzucamy kulę w ruletkę, a co tam pokaże się, kiedy wkopiemy się głębiej, no to jest już kwestia, którą pokaże czas. Kolejną rzeczą, która podoba mi się w tym przejściu takim, bo wydaje mi się, że to jest przejście z takich utartych kolein w takie ślady drogowe, z którymi jest mi bliżej po drodze, to przepychamy ten nieśmiertelny ryczałt w myślenie takie bardziej realistyczne. No bo do tej pory ja chronicznie odbieram myślenie jako ryczałcie, jako takie uproszczenie i spychologię stosowaną, jeżeli chodzi o modele rozliczeń. Czyli po to biorę ryczałt jako inwestor, żeby swoimi deficytami, defektami w przygotowaniu inwestycji się nie martwić. No bo zapłacę ustaloną z góry kwotę, a co się zadzieje, żeby ta inwestycja powstała, to jest już ból głowy wykonawcy, nie mój. Szczęśliwie jest to wątek, który też coraz bardziej konsekwentnie jest odczarowywany przez sądy w swoich wyrokach. Nie dziś o tym, bo nawet w podcaście zdarzyło mi się parę razy mówić o wyrokach, w których właśnie sądy wskazywały, że to nie tak działa, że warunkiem kupienia sobie przez inwestora tych pełnych ryzyk, tego bogatego pakietu bezpieczeństwa inwestycji i przerzucenia ich na wykonawcę, jest stworzenie sytuacji, w której mamy zamknięty, uchwytywalny przedmiot robót do wyceny. Czyli wykonawca ma sztywne pieniądze, o ile dostał od inwestora sztywne roboty do zaofertowania. Ale to jest taki jakby niuans, ta kwestia, o której teraz mówię, ta z robotami dodatkowymi, która też przyczynia się do tej jakby w moim odczuciu bardziej racjonalnej metodologii myślenia o ryczałcie, czyli nie wszystko w cenie co dodatkowe i nawet nie to, co można było przewidzieć jako dodatkowe, ale to, co można było przewidzieć i przeliczyć. Wtedy jak najbardziej podpinam się w pełni pod tym, żeby wykonawcę, który nie przeliczył, chociaż mógł, konsekwencjami ekonomicznymi takiego stanu obciążać. No więc może to też być przyczynkiem takiego leczenia właśnie kuracji strony inwestorskiej, gdyby ten niuans taki przebił się szerzej do myślenia sądów. Kuracji inwestorskiej z tego myślenia, że właśnie biorę ryczałt, więc mniejsza o to przygotowanie inwestycji, przecież właśnie go po to biorę, żeby nie starać się z przygotowaniem i deficyty w tym zakresie niepewne, ujawnienie niepełne tego, co jest do wykonania, to nie jest mój problem. Ja mam dostać efekt finalny. Bo jeżeli będą wracały właśnie rozstrzygnięcia bazujące na takim sposobie myślenia o robotach dodatkowych, jak przyjął tutaj sąd apelacyjny w Warszawie konkretnie, wtedy sam etap przygotowania inwestycji, to co znowu nie teza moja, tylko słyszę od lat z kolei od koleżeństwa z poletka projektowania inwestycji, utyskiwanie na to, jak niski procent całego budżetu inwestycji angażowany jest w projektowanie i jak mierność i byle jakość są dominującymi sposobami pracy przy polskim przygotowaniu właśnie budów, no to wtedy taki wniosek właśnie, że musi być policzalne, żeby było w cenie, też skłaniałby inwestorów być może do większej rzetelności w przygotowaniu inwestycji, czytaj, płacenia za to więcej projektantom i wymagania od nich więcej, niż ta sytuacja, w której w mojej ocenie jesteśmy dziś, czyli tak czysto pragmatycznie, to po cóż jako inwestor mam się głowić, skoro sądy pytają, czy to było do przewidzenia, słyszą od biegłego do przewidzenia, no i nie dopłacam. Więc po cóż nagle angażować więcej w przygotowanie inwestycji, skoro tego ryzyka, to ryzyko mam zaopiekowane przez sam fakt takiego myślenia o robotach dodatkowych, a nie musi być ono wcale zaopiekowane wyższym budżetowaniem przygotowania inwestycji, wyższym budżetowaniem etapu projektów. No i ostatnia myśl, która przyszła mi w tym kontekście, to już konkretnie w kierunku rynku zamówień publicznych. Ponieważ jak najbardziej akceptuję to, że w przypadku rynku prywatnego jak najbardziej mogą zdarzać się sytuacje, gdzie mamy taką troszkę konsumencką relację. Jestem, powiedzmy, właścicielem jakiejś firmy zakładów mięsnych. Raz na dwa pokolenia tej rodzinnej firmy postanowiłem zbudować nowy zakład, bo to jest potężna inwestycja, której nie będę robił cyklicznie co roku, 5 lat, jakkolwiek. W takiej sytuacji ja rzeczywiście jestem zupełnie zielonym człowiekiem na tym rynku budowlanym. No i myślenie o mnie, o tym, że ja powinienem i tak dalej, mój standard, moje wymogi wymagają wzięcia pewnej korekty, pewnego buforu, powiedzmy, na to, czego ode mnie można wymagać. Nie zgadzam się natomiast z tym, do czego zamawiającym udało się w moim odczuciu przekonać sądy. Do takiego myślenia, że szczególnie w przypadku tych mniejszych zamawiających, że okej, ja jestem gminą, powiatem, województwem. Tutaj jest ta cała piętnastka w ostatnich czasach, nawet jeżeli chodzi o liczby ofert wykonawców, którzy chcą robić moje roboty z przetargu. Oni się znają, ja nie. Także to oni powinni się znać, ja nie. Ja w formule buduj chociażby kupuję u profesjonalisty dokumentację projektową, przygotowanie inwestycji jakby. Kupuję u profesjonalisty również roboty budowlane, czyli etap wykonania inwestycji. Jak kupiłem przygotowanie i zrobienie, to ci dwaj, którzy są odpowiedzialni za te etapy, za te obszary, to oni powinni być profesjonalistami, oni powinni wyłapać problemy i je zaopiekować. Mnie powinno interesować tylko tyle, ile zapłacić mam. I z taką wizją bardzo mi nie po drodze, jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych, tak łącznie z tym małym. I nie oznacza to, że mam zamknięte oczy na to, jak wyglądają realia finansowe, kadrowe zamawiających, szczególnie tych mniejszych, że tam dział zamówień publicznych to jest pani jedna, która musi ogarnąć wszystko od odpadów przez termoizolację przedszkola w miejscowości po jakieś 50 innych zamówień. Zdaję sobie sprawę, że też może być to irytujące z perspektywy zamawiającego, że no to cóż, on właśnie tym profesjonalistom płaci i słyszy, że ciągle jest źle. Uważam, że rynek zamówień publicznych, tych mniejszych, także jest rynkiem dwustronnie profesjonalnym. Szczęśliwie to jest też myśl, która coraz częściej wybrzmiewa w sądach i profesjonalizmu od zamawiających też powinniśmy wymagać. I okej, nie macie kadr, kupcie zewnętrznie. Nie macie pieniędzy, nie róbcie. Róbcie to, co każdy z nas, kiedy trafia na zadanie, które przekracza jego kompetencje, odpowiedzią nie jest to spróbujemy, zobaczymy, co będzie. Tylko bardziej odpowiedzialną wersją jest, no dobra, to jak nie potrafię, to nie robię. I nie mam za wiele jakby empatii, powiedzmy, do takiego podejścia właśnie, że ja jako zamawiający to wystarczy, że muszę być, bo przecież profesjonalistą nie jestem, więc po co, czegoż ode mnie wymagać?
Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.